Studiu Radia Rodzina, Patrycja Jędrzmionka.
Poranny gość Radia Rodzina.
Europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Łączymy się telefonicznie. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Zacznijmy niekonwencjonalnie. Co zamierza pan zrobić w Dniu Życzliwości?
Uśmiechać się do wszystkich.
Celowo pytam, bo ten dzień został zainicjowany w USA przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chciałabym nawiązać do konfliktu, wojny w Ukrainie. Wrócił pan z Kijowa, prawda?
20 minut temu, tak.
W jakim celu odbyła się wizyta?
Razem z panem ministrem Marcinem Przydaczem, dzisiaj posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, i ze współpracownikami byliśmy przez jeden dzień w Kijowie, odbywając szereg spotkań, głównie politycznych, zarówno z przedstawicielami obecnego rządu, kancelarii prezydenta, jak i politykami obecnej opozycji.
Mm-hmm. Czy na horyzoncie widać jakiś game change, zwrot akcji, wojnie? Wiele się dzieje.
Oczywiście z jednej strony wiele się dzieje, mamy do czynienia z kolejnymi ważnymi decyzjami, choćby takimi jak ta dotycząca przekazania broni dalekosiężnej, precyzyjnego rażenia, czyli atakamsami, ale z drugiej strony żadnego game changera, jak pani redaktor powiedziała, na horyzoncie raczej nie widać, raczej wszyscy mają poczucie takiego stanu oczekiwania. I na Ukrainie również.
Ale oczekiwania na zakończenie czy na eskalację tego konfliktu, panie ministrze?
No nie do końca jest to doprecyzowane. Mówiąc zupełnie szczerze, to nie do końca to jest doprecyzowane oczekiwanie, dlatego że jedni formułują bardziej obawy, inni bardziej nadzieje.
No
mamy
właśnie
do czynienia z sytuacją geopolityczną, która się zmienia. Zostały rozstrzygnięte niedawno wybory w Stanach Zjednoczonych. Prezydent elekt zapowiada zmianę akcentów czy zmianę działań w sprawie wojny toczącej się na Ukrainie. Jego otoczenie również wypowiada się na ten temat. Z drugiej strony mamy też działania o charakterze ewidentnie eskalacyjnym ze strony Rosji. Mianowicie pojawili się koreańscy żołnierze niedaleko granicy z Ukrainą, którzy mają wspierać oddziały rosyjskie, więc zarówno na froncie, jak i w polityce wiele się dzieje. Jednocześnie w samej Brukseli, można też powiedzieć, czuć już poważne zmęczenie wojną i wielu polityków z Europy Zachodniej, mam wrażenie, oczekuje jakiejś radykalnej zmiany, czyli zakończenia konfliktu, więc czuć oczekiwanie, które wisi w powietrzu, ale jak dokładnie miałyby wyglądać najbliższe tygodnie i miesiące, na to pytanie tak naprawdę nikt nie potrafi odpowiedzieć.
I wczoraj agencja Interfax, powołując się na źródła w służbach specjalnych, ujawniła, że resort obrony Rosji, panie ministrze, może przekazywać nowej administracji USA dokument mówiący o likwidacji państwowości ukraińskiej, czyli w skrócie Rosja ma plan podziału Ukrainy i może przekazać go Trumpowi. Czy zatem faktycznie prezydent elekt USA może zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin? Ja wiem, że te słowa to były symboliczne, wypowiedziane przez niego.
No więc właśnie tak należy je traktować, natomiast bez wątpienia będzie podejmował działania, które miałyby doprowadzić do zakończenia tego konfliktu. I tak naprawdę znowu eksperci różnie oceniają możliwy rozwój sytuacji. Może z jednej strony być to nacisk na stronę ukraińską, na zgodę na negocjacje, które nie muszą być korzystne dla Ukrainy, a które mają doprowadzić do zamrożenia tego konfliktu, ale jest też część ekspertów i też część osób związanych z otoczeniem prezydenta Trumpa, która twierdzi, że Donald Trump jest w stanie przekazać na tyle dużo wsparcia Ukrainie, żeby Władimir Putin przed rozpoczęciem negocjacji zrozumiał, że wygrana w tej wojnie nie jest możliwa, więc tak naprawdę musimy w tej chwili zaczekać na to, aż prezydent elekt obejmie swój urząd i wtedy będziemy widzieli, z jakim rozwojem wypadków będziemy mieli do czynienia.
A był pan minister zaskoczony, że Rosja zmienia swoją oficjalną doktrynę nuklearną, bo patrząc na USA, zero z tej strony.
Jeżeli chodzi o zmiany doktryny użycia broni nuklearnej w Rosji, one mają miejsce już od dłuższego czasu i to jest pewna konsekwencja.
Stąd właśnie zerowe takie, powiedziałabym, zainteresowanie tym faktem?
To nie jest kwestia braku zainteresowania.
Czy byśmy się po prostu oswoili już z takimi informacjami?
Trudno mówić w ten sposób, że się oswoiliśmy, jasne, natomiast może spokojniej podchodzimy do tego. Natomiast to, że Rosja eskaluje konflikt, to, że Rosja grozi użyciem broni nuklearnej, to nie jest nic nowego. Natomiast nie można też tego absolutnie lekceważyć, bo Rosja jest mocarstwem atomowym, jest też mocarstwem nieprzewidywalnym i agresywnym. W związku z tym nie można absolutnie tego lekceważyć.
Powiedział pan minister o tym, że widać zmęczenie z jednej strony w Ukrainie, ale także Europejczycy i Amerykanie są także zmęczeni tym pomaganiem. Przynajmniej takie wnioski można wysunąć po ostatnich wypowiedziach.
No, to prawda, że sytuacja wygląda w ten sposób, że duża część elit europejskich zachowuje się tak, jakby chciała jak najszybciej zakończyć ten konflikt, tak, nieważne na jakich warunkach, byle
i z jakim wynikiem
się skończyła. Mm-hmm. Zresztą też warto zwrócić uwagę na to, że ta sytuacja dla Ukrainy jest dosyć dramatyczna, bo Ukraina ma od wielu, wielu miesięcy kroplówkę w postaci wsparcia militarnego, na tyle dużą, żeby nie zginąć, na tyle dużą, żeby front nie był przełamany, ale na tyle słabą, że nie może wystarczyć ta pomoc na poważną kontrofensywę, na działania, które mogłyby zmienić sytuację na froncie na korzyść Ukrainy, więc to jest sytuacja rzeczywiście dosyć dramatyczna.
Jaki scenariusz pan minister przewiduje w najbliższym czasie? Co się może wydarzyć?
Na pewno w perspektywie najbliższych kilku miesięcy będziemy świadkami jakichś rozstrzygnięć, które albo doprowadzą do przyspieszenia działań i jeżeli by to było zasilenie Ukrainy poważnym wsparciem, to może dojść do korzystnych rozstrzygnięć na rzecz Ukrainy. Natomiast możemy mieć też do czynienia z sytuacją, która doprowadzi do wymuszonego zawieszenia broni na Ukrainie na warunkach niekorzystnych. Prawdę powiedziawszy, tutaj Ameryka ma bardzo łatwą możliwość wymuszenia takiego zawieszenia broni. Dzisiaj Ukraina jest całkowicie uzależniona, jeżeli chodzi o amunicję, od dostaw ze Stanów Zjednoczonych, amunicję artyleryjską. Za zamknięcie tego dopływu doprowadzi w krótkim czasie do tego, że wojska ukraińskie nie będą mogły skutecznie prowadzić działań obronnych. W związku z tym naprawdę bardzo dużo zależy tutaj od postawy Stanów Zjednoczonych. Natomiast zgodnie zarówno z zapowiedziami przyszłej administracji amerykańskiej i tą atmosferą, o której wcześniej rozmawialiśmy w Europie Zachodniej, najbliższe miesiące zapewne przyniosą duże zmiany, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie.
A czy prezydentura Donalda Trumpa może być zagrożeniem dla niepodległości Ukrainy?
Zagrożeniem przede wszystkim jest agresywna postawa Rosji. Ja nie do końca wierzę, tak jak twierdzą niektórzy, zwłaszcza liberalno-lewicowi politycy, w to, że nagle Donald Trump oddał Ukrainę na łaskę i niełaskę Rosji. To jest tak, że Donald Trump nie może sobie też pozwolić na zachwianie porządku światowego, nie może też pozwolić sobie na dotkliwą porażkę Stanów Zjednoczonych, a tak by to wyglądało, gdyby Ukraina została poddana bezwarunkowo. Natomiast no, jestem sobie w stanie wyobrazić, że nowa administracja amerykańska niestety może przymusić Ukrainę do zawieszenia broni na niekorzystnych warunkach.
Spójrzmy na lokalne podwórko. Jest pan europoseł z okręgu, w którym powódź dotknęła szczególnie mieszkańców naszego regionu. Jak wytłumaczy, że nie wypłacono odszkodowań na czas? I czy nie można było na przykład wypłacić zasiłków?
W moim przekonaniu jest to absolutnie zaniechanie, inercja i nieudolność obecnie rządzących.
A wie pan minister, że minister Kierwiński mówi, że to wasza wina, Prawa i Sprawiedliwości, bo takie przepisy im zostawiliście.
Nawet nie chce mi się tego komentować.
Prosimy o komentarz.
no, jest ponad rok po wyborach, w których obecnie rządząca koalicja uzyskała większość. Platforma Obywatelska rządzi, nie mając tak naprawdę, nie dając żadnego wpływu na bieg spraw w kraju opozycji, czyli Prawu i Sprawiedliwości, i dzisiaj próba zrzucania na nas winy za swoją nieudolność jest po prostu groteskowa. Ja słuchałem kilka dni temu ministra Kierwińskiego chyba w jednej z konkurencyjnych stacji radiowych i słyszałem, że od 3 tygodni analizuje pan Kierwiński razem ze współpracownikami zmianę wytycznych dla wojewodów i innych urzędników zajmujących się wypłatą świadczeń. No to jest kpina. Po 2 miesiącach od powodzi, jeśli ktoś analizuje zmianę wytycznych, czyli nawet nie zmianę ustawy, prawda, tylko wytycznych, to świadczy to o jakiejś kompletnej indolencji i braku sprawczości. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli chcemy już porównywać, bo tak rozumiem z pani pytania, działania Prawa i Sprawiedliwości w sytuacjach tak, kryzysowych i obecnego rządu.
W tym kontekście, bo chociażby urzędnicy nie chcieli wypłacać takich sum, bo bali się podejmować decyzje w sprawie tych zasiłków w kwocie 100-200 tysięcy.
Tak, tylko ja...
Stąd Kierwiński mówił na temat administracyjnych uchybień.
Tylko, że administracyjne kwestie są zależne od rządu. Jeżeli rząd ma jakiś problem, powinien go szybko rozwiązać. I znowu podam przykład z czasów na przykład tarcz ochronnych po COVID-zie. W ciągu dosłownie kilku dni na konta polskich przedsiębiorców trafiała pomoc. W bardzo prosty sposób wystarczyło złożyć stosowny wniosek. Od kilku do kilkuset tysięcy, do kilku milionów, przepraszam, do kilku milionów. Taka pomoc trafiała do przedsiębiorców bez żadnej biurokracji, bez żadnych problemów. Tylko trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność, trzeba podjąć decyzję. Dzisiaj pani poruszyła bardzo ważny temat. Urzędnicy, jak sam na przykład wiceminister spraw wewnętrznych i administracji mówił ostatnio, urzędnicy boją się podejmować decyzji, bo boją się, że przyjdzie Najwyższa Izba Kontroli, bo boją się, że będą mieli stawiane zarzuty o przekroczenie uprawnień. I ja się wcale nie dziwię tym urzędnikom, ponieważ Platforma Obywatelska...
To jest ogromna odpowiedzialność.
Chorym, nienawistnym projekcie niszczenia opozycji, nie w sposób taki, jak zwykle się czyni w konkurencji politycznej, czyli walki na argumenty, walki na programy, tylko właśnie przy wykorzystaniu upolitycznionej prokuratury, która stawia masowo, hurtowo zarzuty właśnie przekroczenia obowiązków albo niedopełnienia obowiązków byłym urzędnikom państwowym. Platforma Obywatelska przez te działania doprowadziła do sytuacji, gdzie urzędnicy nie chcą podejmować decyzji, boją się podejmować decyzji, bo boją się, że za chwilę ktoś przyjdzie i właśnie będzie straszył ich wskazaniem do więzienia. Tak się kończy nieodpowiedzialne działanie Platformy
Urzędnicy się boją.
Bierze udział pan Kierwiński.
Urzędnicy się boją, ale także boją się powodzianie, że będą pieniądze do zwrotu, bo w tych decyzjach o przyznaniu pieniędzy jest zapis, że środki muszą być wydatkowane do końca tego roku. No to jest nierealne trochę.
To po pierwsze jest nierealne, po drugie, jak widzą, co się dzieje i jaka...
Bo pan pewnie rozmawia z tymi ludźmi, z mieszkańcami swojego okręgu i sygnały do pana pewnie także dochodzą.
Chciałem do tego przejść, bo jak rozmawia się z ludźmi, to ludzie są zniechęceni, zdenerwowani, ale też boją się właśnie nie tylko tego, że trzeba będzie zwracać pieniądze, ale boją się nawet otwarcie mówić o problemach, bo boją się zemsty urzędników nominowanych przez Platformę Obywatelską albo przymuszanych przez polityków Platformy Obywatelskiej do jakichś działań odwetowych. Czasami jest to lęk nie irracjonalny, ale on jest. Bo do tego doprowadziła właśnie nagonka Platformy Obywatelskiej i dzisiaj mamy tego efekty. A teraz jedna, myślę, że szalenie ważna rzecz, którą trzeba podkreślać. Mamy do czynienia z kryzysem, który objął stosunkowo niewielki obszar. Naprawdę najciężej poszkodowanych jest kilka gmin w skali całego kraju. I proszę zobaczyć, jakie mamy problemy. A proszę sobie wyobrazić, co by było, gdybyśmy mieli kryzys, który dotyka cały kraj, tak jak to było w przypadku COVID-u czy pierwszego etapu wojny na Ukrainie. W tym momencie Platforma Obywatelska no po prostu byłaby rozłożona na łopatki, a w kraju panowałby Armagedon, bo na skuteczną pomoc ze strony rządu nie można byłoby liczyć. Dzisiaj Platforma Obywatelska, mam wrażenie, lekceważy trochę tą nieudolność ministra Kierwińskiego i urzędników nominowanych przez polityków z Platformy, dlatego że wie, że przez to, że to kryzys czy skutki kryzysu dotyczą stosunkowo niewielkiego obszaru kraju, to w skali całego kraju nie spadną im notowania, nie będzie miało to aż takich konsekwencji politycznych i przez to poważnie nie zajmują się tą sprawą.
Krótko.
Natomiast mam nadzieję, że państwa działania mediów i nagłośnienie tej sprawy, uczynienie z niego problemu ogólnopolskiego wymuszą na politykach Platformy zmianę podejścia i ludzie otrzymają w końcu pomoc, na którą oczekują.
Do tego ten temat poruszamy. Panie ministrze, w związku z opóźnieniami powinno dojść do dymisji wojewodów? Tych terenów.
Ja nie chcę wskazywać.
Krótko, tak czy nie?
Kto powinien być podać
pociągnięty
się do dymisji, albo kto powinien być odwołany. Natomiast na pewno urzędnicy, którzy doprowadzili do zaniedbań, powinni ponieść konsekwencje.
Kto jest pana wymarzonym kandydatem na urząd prezydenta RP?
Uważam, że co już powtarzałem niejednokrotnie, że najlepiej przygotowanym kandydatem, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, bo rozumiem, że pani...
Oczywiście, że pytam o waszą partię, nie o rządzącą.
Więc najlepiej przygotowanym od strony merytorycznej i politycznej kandydatem jest premier Mateusz Morawiecki. Natomiast no, pan premier nie zadeklarował gotowości i chęci startu w tych wyborach, w związku z tym czekamy na wyłonienie kandydata spośród osób, które są analizowane przez kierownictwo naszej formacji politycznej.
Ale kandydaturę Karola Nawrockiego ma popierać premier Mateusz Morawiecki, który na późniejszym etapie, jak się mówi, mógłby zastąpić prezesa IPN-u.
Ja nie rozmawiałem z panem premierem Morawieckim o tym, kto jest jego typem, jak pani redaktor powiedziała, czy kogo wspiera, jeśli chodzi o walkę o start.
A to dziwne, bo jest pan bliskim współpracownikiem pana premiera, byłego premiera.
Ja mogę powiedzieć, że ja cenię bardzo pana prezesa Nawrockiego za jego i kompetencje, i determinację. To są na pewno cechy, które mogą być bardzo pomocne w wyścigu o urząd prezydencki, ale spośród...
Ale jest pana wymarzonym kandydatem na urząd prezydenta RP, pan Karol Nawrocki?
Pośród kandydatów na kandydatów.
Tak, bo jest jeszcze pan Bocheński i pan Przemysław Czarnek.
A też się pojawiało nazwisko pana Marcina Przydacza, który uważam, że też jest świetnie.
Ponoć ta kandydatura została odrzucona już.
Wie pani, nie jestem członkiem Prezydium Komitetu Politycznego, więc ja nie mam pełnej wiedzy. Ze spokojem czekam na to, jaki kandydat zostanie wyłoniony i tak jak inni koledzy, inne koleżanki będę całych sił wspierał naszego kandydata w walce o urząd prezydenta RP.
A wie pan, że za szefem IPN-u, panem Nawrockim, przemawia fakt, że szef IPN-u może prowadzić taką kampanię na kosz Instytutu?
Nie, no...
Bo Prawo i Sprawiedliwość straciło coroczną dotację w wyniku odrzucenia przez PKW.
Znaczy wie pani, to jest skandal i to jest przykład bezprawnych działań obecnej władzy, które mają właśnie na celu zniszczenie oponentów politycznych. Natomiast wracając i zamykając temat pana prezesa Nawrockiego, jestem pewny, bo znam pana prezesa Nawrockiego, więc jestem pewny, że na pewno by nie podejmował tego typu działań, aby wykorzystywać Instytut Pamięci Narodowej do kampanii prezydenckiej.
A jak pan skomentuje odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego?
Wie pani, to jest po prostu kolejny przykład na łamanie prawa. To się wpisuje w ciąg nielegalnych decyzji, które są od pewnego czasu forsowane przez część PKW. Część PKW, która została wybrana przez obecną większość parlamentarną, bo przypomnę, że starzy sędziowie w PKW głosowali przeciwko temu. To jest kuriozalne też patrząc na stan prawny, w jakim obecnie jesteśmy. To znaczy w tej chwili jest rozpatrywane odwołanie przez Sąd Najwyższy Prawa i Sprawiedliwości od decyzji, która ma z kolei wpływ na obecne decyzje. W związku z tym widać, że tutaj mamy do czynienia z takimi politycznymi działaniami, których cel jest jeden, zniszczenie oponentów politycznych, obniżenie szans kandydata Zjednoczonej Prawicy w wyścigu prezydenckim.
A pana również ministra chcą zniszczyć? Zmienił się panu status na osobę, która jest podejrzana w sprawie afery mailowej?
I jeszcze się nie zmienił, dlatego że jeszcze mój immunitet nie został
uchylony. Osoby poszkodowanej na osobę podejrzaną, o to mi
pan
chodzi.
Bodnar, natomiast pan minister Bodnar skierował wniosek o to, aby zdjąć mój immunitet i postawić mi taki zarzut. No, ja już to wielokrotnie komentowałem. Ta sprawa pojawiła się zupełnie z biegiem okoliczności 24 godziny przed ogłoszeniem ciszy wyborczej w wyborach, w których kandydowałem. Ogłosił to pan Bodnar jako zapewne informację, która miała mi pomóc w tych wyborach, tu stawiam cudzysłów, więc to był taki zbieg okoliczności i kuriozalna sprawa, zarzut, że, który ma brzmieć w taki sposób, że utrudniam prokuraturze znalezienie hakerów czy poszukiwanie hakerów, którzy włamali się na moją oraz kilkadziesiąt innych skrzynek mailowych polityków.
A utrudniał pan?
Nie, nie utrudniałem. Jest to, tak jak powiedziałem, kuriozalny polityczny zarzut.
To w dniu życzliwości, panie ministrze, życzymy herbaty z cytryną, bo słyszymy, że pan kaszle, więc zdrowia życzymy
bardzo
w tym
dziękuję dniu.
Europoseł Michał Dworczyk.
Wszystkiego najlepszego państwu.
Dziękujemy. Były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów był dziś naszym porannym gościem Radia Rodzina. Dziękuję.
Dziękuję pani.
Poranny gość Radia Rodzina.